Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. W czwartkowe popołudnie dziś spotykamy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Moto Retro. Z nami prezes stowarzyszenia Mirosław Socha, dzień dobry.
Witam serdecznie.
I pan Jerzy z klubu Moto Retro.
Kłaniam się.
Muzeum mieszczące się przy ulicy Węglowej w Białymstoku rozpoczyna kolejny sezon. Z czego ta sezonowość wynika?
Sezonowość wynika z aury. Sorry, taki mamy klimat, że zacytuję już klasyczne powiedzenie. Zimą staramy się też pracować. Otwieramy muzeum, o ile nie jest za zimno. Jeżeli spada temperatura poniżej jakichś wartości krytycznych, że nie da się 4 godziny wytrzymać na dyżurze, to wtedy muzeum zamykamy, ale w tym roku aura była dla nas łaskawa, także przeżyliśmy godnie, a sezon zaczyna się wraz z nastaniem suchych jezdni i wyższej temperatury, także już jeździmy motocyklami, autami i planujemy kalendarz.
Pogoda zrobiła się rzeczywiście piękna, a to od razu spowodowało wysyp jednośladów na naszych drogach. A wróćmy jednak do waszej organizacji. Który to już rok działalności?
W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze.
25 lat to 25 lat historii nie tylko tych sprzętów, które są tak fascynujące, ale przede wszystkim ludzi, którzy zaczynali. I co, są jeszcze tacy, którzy w stowarzyszeniu nadal działają?
Tak, jest Czesław Słowikowski z małżonką. Honorowymi członkami są bracia Abramiukowie. Także część ludzi jeszcze funkcjonuje w stowarzyszeniu. No, część przewinęła się i odeszła z różnych powodów. No niestety kilku pożegnaliśmy, albowiem prawa jakby odwieczne są nieubłagane. Kilku kolegów zmarło. Niemniej jednak przychodzą nowi i mamy nadzieję, że stowarzyszenie przetrwa kolejne podobne jubileusze.
A jak zmienia się na przestrzeni lat? Bo 25 lat w historii motoryzacji, również z punktu widzenia na przykład kolekcjonerów, to jednak szmat czasu i być może jakieś zmiany w kontekście od chociażby sprzętu, którym jesteście zainteresowani.
Teraz ludzie kolekcjonują pojazdy, o których 25 lat temu nikt nie pomyślał, że kiedyś będą pojazdami kolekcjonerskimi.
Na przykład?
To są Youngtimery DDR-u czy PRL-u, prawda?
Czyli te słynne ETZ-ki, Fiaty, MZ-ki,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, to samochody Wartburgi, Trabanty i tak dalej. Trabantów było mnóstwo, nikt specjalnie nie pałał do nich przesadną miłością. W tej chwili są ludzie, którzy dopieszczają te dwusuwy i nimi jeżdżą po imprezach.
To przy Trabantach się na chwilę zatrzymajmy, bo ja mam wrażenie, że one rzeczywiście były bardzo popularne na naszych drogach kiedyś, a potem tak nagle jakby zniknęły. Chyba zaczęliśmy się przestawiać na samochody trochę nowszej generacji. To skąd teraz takiego Trabanta można znaleźć, oprócz jakiejś aukcji internetowej? Są jeszcze tacy, którzy na przykład nimi jeżdżą, bo kupili go kiedyś na przykład na przełomie lat 80. i 90.
To już rzadkość. Przeważnie to już jest rynek wtórny albo i wielokrotnie przechodzą z rąk do rąk. Są to wysłużone nierzadko egzemplarze. Niemniej jednak zdarzają się naprawdę ładne sprzęty. Trzeba sobie zdać sprawę, że zagłębiem dla starej motoryzacji są wszelkie stare garaże, biedniejsze miasteczka. Tam ludzie jeszcze to trzymają. Dlaczego to zniknęło? Zadałeś pytanie. Dlatego, że zachłysnęliśmy się motoryzacją zachodnich Niemiec. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, bo porównanie Golfa jedynki z Trabantem, no to zdecydowanie wypadało na korzyść jednak jedynki. Natomiast sentyment za tymi latami pozostał i coś, co znika z rynku, samo przez się powoduje, że jest ciekawe. Ludzie zwracają na to uwagę. Kiedyś mnóstwo było syrenek na naszych drogach, na wioskach, w stodołach i tak dalej. Nikt specjalnie się tym nie przejmował. Była to dosyć awaryjna konstrukcja, ale po kilku latach stało się tak, że nawet syreny 105 też już są kultowe. Już nie mówiąc o tych wcześniejszych.
tak samo utrzymanie ich przy życiu jest już nie lada wysiłkiem, nawet jeśli niespecjalnie
się... Wyzwaniem.
Tak. Jeśli niekoniecznie na co dzień się tym sprzętem jeździ do pracy, co w tej chwili jest mało prawdopodobne. Ale jakie jeszcze przykłady moglibyśmy podać takich motocykli, samochodów czy innych pojazdów, które ostatnio stały się no, rarytasami dla kolekcjonerów?
Trzeba zauważyć, że ceny pojazdów kolekcjonerskich w przeciągu 5 lat zwielokrotniły swój wymiar, wartość. Bardzo, bardzo podrożały sprzęty kolekcjonerskie. No, to jest zrozumiałe, ponieważ nikt kolekcjonerskich maszyn nie produkuje, a wręcz przeciwnie. Te, które były w gorszej kondycji, stają się zbiorem części zamiennych. A te egzemplarze, które były bardziej skompletowane, są odtwarzane i nabierają wartości. Natomiast z takich aut, które powiedzmy stają się kolekcjonerskie, a kiedyś takie nie były, jest marka pod tytułem Mercedes, prawda? Swego czasu Mercedesy, trapezy jeździły sobie na taksówkach w Białymstoku i tak dalej. Obecnie chcąc kupić takiego trapeza, trzeba naprawdę poszukać pięknego egzemplarza, ale trzeba za niego zapłacić, ponieważ są to jedne z ostatnich porządnych Mercedesów, prawda? Więc kolekcjonerzy doceniają oprócz wartości sentymentalnej, która każdemu się z czymś tam kojarzy, że kiedyś ja miałem, tatuś miał czy ktoś, a chciałem mieć na przykład, a nie miałem. Więc to są te motywy, ale też doskonałość techniczna. Jeszcze w latach 80. produkowano samochody, które nadawały się do jazdy i były projektowane, żeby pod kątem niezawodności. Natomiast później niestety są samochody już produkowane dla serwisu.
Mercedesy to jakby daleko od nas, natomiast w Polsce mamy naszą WS-kę i... Trudno było parę lat temu wyobrazić sobie, że za WS-kę będzie trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy. A dzisiaj jest kompletowana w bardzo dobrym stanie. Jeśli jest WS-ka, to bywa, że nawet i powyżej 20 tysięcy trzeba zapłacić.
Nieprawdopodobne, bo wydaje się, że były to tak wszechobecne motocykle, że w każdym gospodarstwie co najmniej po 5 leżało gdzieś pod stodołą, tak? W różnym
stanie. Leżały pod płotami.
Tak. Dokładnie. Ale jak złomiarze opanowali podwórka, większość tych takich popularnych pojazdów jak WS-ka, Komar poszło do Chin na przetop. Więc nic dziwnego, że w tej chwili stają się to poszukiwane pojazdy. My 3 lata temu wymyśliliśmy sobie specjalny zlot dedykowany posiadaczom 2 SUV-ów. Jest to, w tym roku będzie już 4. edycja. Zamysł jest taki. Nie chodzi o to, żeby się inhalować wyziewami z wydechu takiego 2 SUV-a, chociaż niektórzy też to lubią. Niemniej chodziło o to, żeby dać ludziom powód, żeby się zastanowili, czy nie warto zostawić po tacie, dziadku tej WS-ki, ponieważ będzie można czasem przyjechać na zlot, się pochwalić, a proszę, mam.
Mam wrażenie zresztą, że już teraz świadomość wśród nas, przeciętnych obywateli, co do wartości takich urządzeń, jak chociażby stary motocykl, stary samochód, jest dużo większa. I coś mi się wydaje, że ktoś, kto chciałby na przykład zacząć swoją przygodę z kolekcjonerstwem i znaleźć sobie jakiś taki eksponat w postaci samochodu czy motocykla, to już nie będzie miał tak łatwo, że poszpera sobie gdzieś po okolicznych małych miejscowościach, po garażach, stodołach i ktoś mu to odda za bezcen.
To prawda, chociaż bodajże około 3 lat temu znam przypadek, że człowiek ze złomu wyciągnął sokoła 125.
Czyli motocykl, który ma lat 100?
No sokół 125 to jest tuż powojenna produkcja. Niemniej sam fakt, że jest to rzadki motocykl i że można go jeszcze w Białymstoku było znaleźć na złomie, świadczy o tym, że być może wypalane bojary albo inne tego typu stare dzielnice kryją niejedną tajemnicę.
O tajemnicach pewnie rozmawiacie często ze sobą w ramach spotkań członków Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro, ale też i potraficie zafascynować swoimi działaniami tych, którzy przychodzą was odwiedzać, czy to do muzeum, czy też uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach. Powiedzieliśmy o rozpoczęciu kolejnego sezonu, Macie za sobą już pierwsze kilometry przejechane na motocyklach tej wiosny, tak?
Tak, oczywiście.
Co wobec tego dziać się będzie w sensie organizacyjnym i wydarzeń na tej wiosny i może również zahaczmy o lato?
Z naszej strony to chyba przede wszystkim kolejny zlot spośród tych zlotów motocykli dwusuwowych, czyli kontynuacja tego pomysłu sprzed 3 lat. Czwarty już zlot motocykli dwusuwowych w Wasilkowie będzie odbywał się w Jardzie od 20 do 22 lipca. Zapraszamy wszystkich oczywiście posiadaczy dwusuwów. Żeśmy przyjęli takie hasło: lepszy stary niż nowy, lepszy dwu niż czterosuwowy. Ale jeśli ktoś ma nowsze motocykle, jeśli ktoś ma czterosuwowe motocykle, to też będzie mile widziany. Aczkolwiek przede wszystkim dedykowany jest zlot do posiadaczy motocykli dwusuwowych.
A jeśli motocykle dwusuwowe, oczywiście powiedzieliśmy o słynnej WSC, ale przecież to nie zamyka tak naprawdę palety motocykli, które będzie można pewnie na tym zlocie zobaczyć. Bo jakie jeszcze mogą to być motocykle? Czeskie?
No i oczywiście Japonia, która w 70-tych latach produkowała motocykle o zadziwiających osiągach, nawet jak na obecne czasy. Jest tu cała seria Suzuki GT. To są trzycylindrowe dwusuwy. Tutaj mój kolega stał się posiadaczem największego z całej tej serii, prawda?
Tak, mam Suzuki GT 750. To jest ciekawa właśnie bardzo konstrukcja. Jest to pierwszy motocykl seryjny, który był chłodzony cieczą w historii. A prezydent naszego klubu jeszcze ma dwa też Suzuki GT 380 i GT 550. One właśnie tworzą taką serię trzycylindrowych rozwiązań tych japońskich dwusuwowych silników czy motocykli, jak powiemy. Ale jeszcze będą inne na zlocie prawdopodobnie. W zeszłym roku żeśmy gościli, w tym roku pewno też przyjedzie do nas człowiek. Honda MVX 250F, który jest to motocykl sportowy. Bardzo ciekawe rozwiązanie, też trzycylindrowy, też chłodzony cieczą, ale silnik już ma w układzie V. Trzycylindrowy, przy czym dwa cylindry leżące, jeden stojący. Bardzo, bardzo interesujące rozwiązanie i bardzo drapieżny motocykl, mimo małej pojemności, tylko 250 cm.
Czyli nie tylko WS-ki, ale mnóstwo innych rarytasów na zlocie pojazdów dwusuwowych. Jakie jeszcze wydarzenia czekają fanów motoryzacji?
Oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego w Białymstoku to jest
21 kwietnia. Tak.
Zapraszamy wszystkich motocyklistów na rynek Kościuszki. Postaramy się tam zrobić małą wystawkę zabytkowej motoryzacji.
Nie tylko motocykli?
Motocykle. Mhm. No, to jest święto motocyklizmu, więc nie chcemy dawać satysfakcji blacharzom. Niech popatrzą, że są ludzie, którzy jeżdżą na dwóch kołach też. Następnie będziemy mieli oczywiście kolejne wydarzenia. To jest, przepraszam, bo mi tutaj komórka się włączyła niebacznie. Po otwarciu sezonu weźmiemy też udział w święcie ulicy Kilińskiego. Jest to takie klimatyczne wydarzenie związane z sentymentem do tej ulicy. Przywracamy jakby wygląd przedwojenny, stawiając tam pojazdy z epoki, więc będą samochody, być może motocykle. Organizatorem tego święta jest Śródmiejski Dom Kultury, z którym współpracujemy i to będzie 27 maja w niedzielę. Natomiast wcześniej jest Noc Muzeów, na którą zapraszamy wszystkich chętnych białostoczan. Oczywiście wstęp do muzeum jest bezpłatny. Można od 19 do 24 pooglądać to, co aktualnie znajduje się na wystawie stałej. I oczywiście nasze flagowe wydarzenie. To jest międzynarodowy taki rajd zabytkowych pojazdów. Nazywa się to już chyba drugą edycję, czy trzecią, Białostocki Rajd Motoretro. Będzie się odbywał od 31 maja do 3 czerwca. Bazą w tym roku będzie oczywiście Białystok, ścisłe centrum, bo będziemy kwaterować naszych przyjezdnych z zagranicy i z Polski w hotelu Ibis. Czyli białostoczanie będą mogli, nawet przechodząc sobie do galerii czy podróżując w okolicach Jurowieckiej, obejrzeć te zacne pojazdy.
Czyli tradycja i nowoczesność, można by rzec, bo do wielu imprez już nasi słuchacze są przyzwyczajeni, wiedzą, że Motoretro pojawia się w takich miejscach ze swoimi eksponatami. No ale też wspominacie często o samym Muzeum Motoryzacji na Węglowej, bo tamto miejsce ciągle wypełnione różnego rodzaju eksponatami. Ciekaw jestem, jak z biegiem czasu radzicie sobie z lokalizacją, a przede wszystkim z ilością miejsca. Czy tych eksponatów przybywa, czy jest to jakaś taka liczba stała, czy też może następuje jakaś rotacja?
Następuje rotacja, ale niestety nie jest to nic dobrego dla zbiorów muzealnych, dlatego że często unikatowe pojazdy muszą zrobić miejsce dla kolejnych. I w ten sposób pożegnaliśmy się z bardzo, bardzo ciekawym, unikalnym pojazdem, jakim był meblowóz, który przyciągał do nas ludzi z całej Polski.
Którzy... Meblowóz, czyli pojazd do przewożenia mebli?
Tak, specjalistyczny pojazd swego czasu w PRL-u głębokim na bazie ciężarówki Star stworzono taki pojazd. Wyglądał jak piętrowy autobus londyński, a był to pojazd specjalistyczny do przewożenia mebli. Była to bardzo niewielka seria, po jednym na województwo. I w tej chwili nasz kolega Zbyszek Nalewajko jest posiadaczem takiego egzemplarza, który otworzył pieczołowicie, ale niestety ze względu na gabaryty musieliśmy go z muzeum wyprowadzić. I tak samo dzieje się z innymi pojazdami, które po postoju w muzeum muszą stworzyć miejsce dla kolejnych.
I co się wtedy z nimi dzieje? One trafiają z powrotem do właściciela?
Trafiają do właściciela, są przechowywane w różnych halach, gdzieś na prowincji.
No i często przez to chyba utrudniony jest dostęp dla tych, którzy chcieliby zobaczyć taki
pojazd. Zdecydowanie, ale my jako stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, musimy utrzymać ten obiekt z własnych środków prywatnych, co powoduje, że niestety nie stać nas na wynajęcie dużej hali, która by pomieściła te wszystkie ciekawe zbiory, które są w naszym zasięgu. Trzeba też zaznaczyć, że to muzeum, które istnieje już bodajże 12 lat, jest jednym z lepszych muzeów w Polsce. Tak jest oceniane ze względu na egzemplarze, których nie ma w innych lokalizacjach. Między innymi jest to bardzo pięknie odrestaurowany motocykl Niemen, wytworzony przed wojną w Grodnie. Czy też pojazdy prototypowe, jak dwa pojazdy wykonane w 70-tych latach w Polsce. Tak zwany Volkswagen Polyester i też taki sam na bazie Syreny, jeśli chodzi o karoserię i silnik Saba. To były takie konstrukcje polskich inżynierów, którzy sami wytworzyli auta, bo jak niektórzy pamiętają, nie wystarczyło mieć pieniądze, trzeba było mieć talon. A talon, żeby mieć, o, to dłuższa historia.
Oj tak. I ta historia rzeczywiście opatrzona wizerunkiem różnego rodzaju pojazdów mechanicznych z tamtych czasów przyciąga sporo chętnych, by te historie poznawać, by te eksponaty zobaczyć. Ciekaw jestem, czy czujecie taką potrzebę, żeby, jeśli oczywiście będą na to możliwości, no właśnie, znaleźć miejsce, gdzie będzie więcej przestrzeni wystawowej, czy niekoniecznie na przykład w takim mieście jak Białystok to ma sens?
Z jednej strony mamy życzliwość prezydenta Białegostoku, który niejednokrotnie odwiedzał nasze wystawy. Jest to bardzo cenne. Jest też przychylność ze strony departamentów, powiedzmy Departamentu Promocji Kultury. No oczywiście jesteśmy też we współpracy z zarządem mienia, bo oczywiście jesteśmy w lokalach zarządzanych przez zarząd mienia. Niemniej jednak nie jesteśmy powiązani organizacyjnie z magistratem, a myślę, że po 25 latach istnienia w tym mieście jako stowarzyszenie i 12 latach prowadzenia muzeum, można by było nad tym się zastanowić, czy nie warto by było nawiązać ściślejszej współpracy celem pozyskania powierzchni, bo na Węglowej jest naprawdę bardzo wiele powierzchni Część jest zajmowana przez różnego rodzaju magazyny. Te magazyny można by było pomieścić w zupełnie innej lokalizacji, a wygospodarować miejsce dla kultury, do czego strona społeczna wielokrotnie namawiała urzędników.
Jesteście przekonani, że jakość egzemplarzy zabytkowych pojazdów, która tutaj jest i którą można wystawić, gwarantuje, że taki rozwój ma sens?
Oczywiście. Dowodem na to są wystawy tematyczne, które swego czasu robiliśmy. Ostatnio staramy się unikać, bo jest to bardzo pracochłonne przedsięwzięcie. Na czas wystawy tematycznej musielibyśmy ekspozycję stałą gdzieś pomieścić, wyprowadzić na zewnątrz, pochować w garażach, pilnować tego i tak dalej. Jest to olbrzymi wysiłek. Ale w czasach, kiedy robiliśmy tematyczne wystawy, tysiące ludzi odwiedzało w przeciągu weekendu, bo to były takie wydarzenia weekendowe. Zaczynały się powiedzmy piątek, sobota, niedziela. Przez te trzy dni potrafiło nas odwiedzić około 20 tysięcy zwiedzających. Więc można sobie wyobrazić, jak bardzo ludzi ten temat interesuje. Chociaż na co dzień wydaje się, że zabytkowa motoryzacja to jest dla ludzi takich troszeczkę nakręconych, niezupełnie spełniających normy zdrowia psychicznego.
Ale jestem przekonany, że o ile może nie każdy albo mało kto decyduje się zostać kolekcjonerem, to chętnych, żeby historię poznawać dzięki różnego rodzaju wystawom, jest już zdecydowanie więcej.
Wśród tych chętnych są też uczniowie szkół technicznych. Są dzieciaki od przedszkola do szkół gimnazjalnych i ponad. Przyjeżdżają do nas też wycieczki młodzieży z tak odległych rejonów jak Mińsk na Białorusi, stolica. Czy też mieliśmy gości z Japonii, Włoch, z całego świata. Dla osób w każdym wieku jest coś fascynującego w tej starej technice, ponieważ tam jeszcze ta technika była troszkę taka bardziej zhumanizowana. Obecnie unifikacja powoduje, że biorąc dany przedmiot do ręki czy patrząc na niego, nie wiemy, gdzie został wytworzony, w Chinach, w Brazylii czy w Meksyku. Design jest zunifikowany. Natomiast kiedyś jeszcze ludziom chciało się produkować i nadawać cechy indywidualne przedmiotom.
Pozostaje tylko życzyć Państwu, aby udało się zrealizować te plany na następnych kilkanaście i 25 lat. Może w końcu doczekamy się takiego miejsca i takiej stałej ekspozycji, możliwości wystawowych, by ta technika miała w Białymstoku swoje wyjątkowe miejsce. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Gościli prezes Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro Mirosław Socha.
Dziękuję serdecznie.
I członek klubu Motoretro, pan Jerzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.